I rozpoczynamy naszą poranną katechezę. Kolejne tutaj katechezy według porządku. Mówimy życie w Chrystusie, 10 przykazań. Dzisiaj pora na temat dosyć taki poważny, szeroki też. Sprawiedliwość i solidarność między narodami. Można powiedzieć też trochę wygodny, bo łatwiej się nam mówi, rozważa sprawy międzynarodowe, prawda, niż takie bezpośrednie, osobiste, mówimy, dotykające życia naszego, takiego prywatnego. Chociaż jak się okazuje, to przecież nasze pewne podejście do problemów, do spraw składa się na to, co mówimy również na odpowiedzialność społeczna, czy też naród, bo przecież naród jest to zbiór osób, jednostek zamieszkujących na danym terytorium, mających właśnie wspólne korzenie, postawy i tak dalej, tak w skrócie mówiąc bardzo pobieżnie. I tu oczywiście Kościół jest takim, można powiedzieć, na ziemi arbitrem, który chce pilnować w takim wymiarze międzynarodowym, między narodami pewnego porządku. Wiemy, że od początku do końca świata na pewno będzie występowała nierówność bogactw i środków gospodarczych i ona powoduje między narodami, jak mówi katechizm, prawdziwy przedział. Bo z jednej strony są ci, którzy mają w ręku i rozwijają środki postępu, a z drugiej są ci, którym narastają długi. O tym wiemy. Są kraje niesamowicie zadłużone, są kraje tak zadłużone, że właściwie można powiedzieć, gdyby ktoś chciał je jakoś wykupić, to mógłby za jakąś konkretną cenę ich niepodległość kupić. To są kraje, mówimy, trzeciego świata, już to pojęcie coraz bardziej wychodzi z obiegu, bo wiemy, że ten trzeci świat też różnie wygląda, ale są rozmaite przyczyny natury oczywiście politycznej, gospodarczej, finansowej i także religijnej, składają się na to, że kwestia teraz społeczna nabrała wymiaru światowego i tutaj Kościół przoduje w tym myśleniu i w tej takiej refleksji, szczególnie Święty Jan Paweł II był takim papieżem, można powiedzieć, bardzo mocno wyczulonym na niesprawiedliwość, na biedę ludzką, na niesprawiedliwość gospodarczą. Chociażby przypomnieć jego tutaj encykliki 3, Laborem Exercens, o pracy ludzkiej, potem Solicitudo Rei Socialis, czy wreszcie także Centesimus Annus. To był właśnie papież, który gdziekolwiek mógł, oczywiście nie pomijając tematów duchowych, moralnych, bo to też się wszystko w tym mieści, ale o tej sprawiedliwości, solidarności między narodami mówił o tym, bo jak katechizm podkreśla, na narodach bogatych spoczywa poważna odpowiedzialność moralna za te narody, które nie mogą sobie zapewnić środków swojego rozwoju lub też którym przeszkodziły w tym tragiczne wydarzenia historyczne. Tak można powiedzieć i porównać narody do ludzi, prawda, że człowiek bogaty jest odpowiedzialny za tego, który jest ubogi, prawda. Nawet gdyby ten ubogi, powiedzmy, był ubogim na własne życzenie, w sensie, że sobie na to zasłużył, to jednak w tym takim, tej miłości bliźniego, tak patrzeć po chrześcijańsku, mieści się ta odpowiedzialność. Oczywiście nie tak, że ten bogaty ma się obwiniać, prawda, że jest ubóstwo na świecie i że to jest jego wina, to może tak nie, ale w jakimś takim porządku musi też i to wziąć pod uwagę, że ta nierówność właśnie istnieje, bo oczywiście tutaj mamy obowiązek pracy, mamy obowiązek pewnej solidarności w granicach rozsądku. Tu nie możemy powiedzieć, żeby teraz, prawda, bogaci wszystko oddawali po prostu biednym, a szczególnie tym, którzy poprzez swoje lenistwo, poprzez jakieś tam zaniedbania, poprzez swoje nieudacznictwo stali się takimi właśnie ubogimi. A więc pomoc bezpośrednia to jest odpowiedź właściwa na pilne, mówiąc tutaj, nadzwyczajne potrzeby. Tutaj chodzi nam pomoc jaka to jest, na przykład jak są klęski żywiołowe, epidemie i tak dalej. A więc nie wystarczy, mówi katechizm, do naprawienia poważnych szkód, ale które wypływają z sytuacji niedostatku, ani stałego zaspokajania potrzeb. Należy także właśnie reformować międzynarodowe instytucje gospodarcze i finansowe, by bardziej sprzyjały sprawiedliwym stosunkom z krajami słabiej rozwiniętymi. I tu jest ten klasyczny przykład właśnie ryby i wędki, prawda? Mówimy, że nie jest, łatwo jest prosto, powiedzmy, dać rybę gotową, prawda? Jeszcze jakąś tam przyprawioną, niż właśnie dać wędkę, żeby ktoś mógł sam sobie w jakiś sposób właśnie zasłużyć i sobie, powiedzmy, to pożywienie czy tą pomoc mógł uzyskać. I ciągle będziemy teraz rozważać, mówić o tym właśnie globalnym ujęciu problemów społecznych, o tej globalnej współpracy. I tutaj niejednokrotnie, no właśnie, niektórzy widzą tylko w globalizacji traktowane jako narzędzie, by ta globalizacja pomogła zwiększyć dobrobyt ludzkości. A jednocześnie tutaj wskazuje się, że w kontroli globalnego rynku nie mogą brać udziału tylko władze krajowe, lecz także siły społeczne, bo jest to zgodne z zasadą pomocniczości obecną właśnie w Kościele, która podkreśla rolę sił pośrednich między jednostką a państwem, między centrami międzynarodowymi. Tutaj mamy fragment wykładu czy wypowiedzi księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego z Uniwersytetu Świętego Jana Pawła II w Krakowie. On tutaj pokazuje całą genezę globalizacji, integracji między narodami, jak to się wszystko rodziło poprzez wieki. To nie jest tak, że to jest wymysł ostatnich 20 lat, czy jakaś taka refleksja ostatnich, powiedzmy, nawet lat powojennych. To wszystko jest świadomość, która narastała przez wieki. I tutaj jest cytat: Ojciec Święty Jan Paweł II, przemawiając do prezydenta USA George'a Walker Busha w 2001 roku, mówił tak: Kościół, choć docenia szansę rozwoju gospodarczego i osiągnięcia materialnej pomyślności, jaką stwarza ten proces, musi zarazem wyrażać głębokie zaniepokojenie faktem, że nasz świat pozostaje podzielony. Już nie przez dawne bloki polityczne i wojskowe, ale przez tragiczny kontrast między tymi, którzy mogą korzystać z nowych możliwości, a tymi, którzy zdają się od nich odcięci. Zauważmy, Ojciec Święty mówił w latach 80., no na przełomie 79-80, na spotkaniu z prezydentem Reaganem, wtedy potem sławne spotkania, gdzie mówił o tym podziale militarnym, wojskowym, kiedy właśnie była ta żelazna kurtyna. Potem ta żelazna kurtyna w Europie przynajmniej opadła i pojawiła się kolejna kurtyna, kolejny podział gospodarczy. I tutaj Ojciec Święty bardzo mocno o tym mówi, no do prezydenta jednego z najmocniejszych krajów, jeśli chodzi o gospodarkę i także militarne tutaj podejście. Rozważne podejście, dalej mówi, do globalizacji, w tym także do integracji narodów, analiza postępującego procesu, wskazywanie na możliwe zagrożenia są kontynuacją posługi Kościoła wobec współczesnego świata. Istniejący proces integracji tak w skali kontynentu, jak i ogólnoświatowy powinien opierać się na ogólnie akceptowanych zasadach etyczno-społecznych. Wśród nich do najważniejszych należą zasada solidarności, czyli dobra wspólnego, chroniąca dobro wspólne każdej społeczności, oraz zasada pomocniczości, o czym też była mowa, która wynika z prawa naturalnego. Wszystkie zobowiązania międzynarodowe jako sposób obrony dobra wspólnego ludzkości w obliczu globalizacji nabierają szczególnej siły, gdyż globalizacja dokonywana z korzyścią dla kapitału, a ze szkodą dla pracujących, wykorzystywana jest jako narzucenie pracujących np. sztywnych płac, zwiększania swych zysków, i jest to atak na dobro wspólne. Dlatego też tutaj Ojciec Święty o tym wspomina. Cytat: dlatego mieszkańcy krajów bogatszych i technicznie wyżej rozwiniętych, świadomi, że Bóg Stwórca i Ojciec pragnie, aby ludzkość stała się jedną rodziną, muszą umieć wsłuchać się w wołanie licznych na świecie ludów ubogich, domagających się jedynie tego, co im słusznie się należy. I tutaj jest, dalej możemy mówić, kontynuacja tematu o rozwoju świata, a więc to, co... jaki model powinien być przyjęty. Więcej jest wart człowiek z racji tego, czym jest, niż ze względu na to, co posiada. Tak mówił Ojciec Święty Paweł VI w roku 65 w przemówieniu. I pamiętajmy, że są te dwie koncepcje rozwoju w skali stosunków międzynarodowych. Ta pierwsza, powiedzmy, no mówiąc o skrócie, anglosaska, która polega na obliczaniu potrzeb, podawaniu projektów, łagodzeniu istniejących sytuacji środkami materii, materialnymi, i łacińska, która rozważa projekt rozwoju całego człowieka. Ona właśnie też tutaj implikuje wolność wraz z jej dynamizmem i wszystkimi możliwościami. Tutaj jest ten rozwój całościowy człowieka, który staje się właśnie ciągle dojrzewa jako osoba. A więc ta koncepcja anglosaska i łacińska, co ciekawe, no tutaj gdzieś ciągle spory trwają, ale Kościół bardzo wyraźnie, mówię, Kościół, nauczanie Kościoła, nauka społeczna o tym przypomina, mówi, nie wycofuje się wcale ze swojej tutaj pozycji, cały czas podkreślając znaczenie człowieka jako osoby, jako podmiotu. Człowiek jest zawsze osobą, podmiotem, czymś nadrzędnym. I tu chociażby mamy dzieło Karola Wojtyły, pamiętamy to studium bardzo trudne w odbiorze, w czytaniu, Osoba i czyn, w którym właśnie papież późniejszy nawiązuje do Boecjusza, także do koncepcji świętego Tomasza z Akwinu, gdzie określił człowieka jako osobowy podmiot, nie przedmiot, ale podmiot, który posiada świadomość i wolność wyboru. To jest ktoś, a nie coś. I tutaj mamy to starcie niejako cywilizacyjne, że popatrzmy, tą godność człowieka ciągle się spycha, ciągle się chce powiedzieć, że człowiek jest przedmiotem, prawda, gdzie możemy go jakoś określić, skusić przez reklamę, przez popyt, przez zachęcenie do produkcji, do sprzedaży i tak dalej. Ciągle ten człowiek przez małe C, świat współczesny chce go umniejszyć, niejako uderzając w koncepcję, prawda, samego tutaj Pana Boga, który mówił o godności człowieka. Już pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, pierwsze zdania Pisma Świętego mówią o tej godności człowieka, jest ona potwierdzona w biblijnym objawieniu, a potem cała walka, no, już począwszy od pierwszych stron Biblii, a mamy na świat współczesny, historię, widzimy, jak tę godność, jak ta godność jest atakowana, nawet czasami nie wprost, nie ma, może bez jakichś sporów filozoficznych, głośnych, ale wiemy, że są ludzie, są podmioty, centrale, które w ten sposób tą godność człowieka będą umniejszać. Dlatego też popatrzmy, przez wieki u nas przetoczyła się ta bolszewicka, komunistyczna ideologia, marksizm jako ideologia, która godność człowieka uzależniała od efektów jego pracy. Godność człowieka od efektów jego pracy, a praca niejednokrotnie była poniżająca, była niewypłacana, nieefektywna, i to wpływało właśnie na pojęcie godności człowieka. Tutaj Kościół, papież twierdzi odwrotnie. To właśnie godność osoby ludzkiej domaga się poszanowania człowieka jako pracownika, poszanowania jego pracy, tak umysłowej, jak i fizycznej, a więc nawet można powiedzieć w skrócie, nieważne co człowiek wykonuje, sam fakt wykonywania, to, że osoba ludzka wykonuje pracę, jest tutaj powodem do jego podkreślenia, jego znaczenia. Dobro wspólne jest niemożliwe bez właśnie respektowania, uznawania sprawiedliwości społecznej, a ta wymaga solidarności ludzi pracy, a także tutaj piękna myśl, solidarności z ludźmi pracy. Te dwie takie zależności. Codzienna, uczciwa praca jest wyrazem międzyludzkiej solidarności w dążeniu do społecznego dobra. No problem jest ogromny, jest mocny, kiedy właśnie tej pracy nie ma. Kiedy tej pracy nie ma, nie dlatego, że człowiek nie chce pracować, że człowiek odrzuca to powołanie, czyni ci sobie ziemię poddaną, ale po prostu struktury, polityka, mówiąc ogólnie, gospodarcza, tej pracy mu nie daje właśnie. I tutaj wiemy, jaki to jest straszny stan człowieka bezrobotnego, w sensie nie wyboru własnego, ale który w ten sposób jest pozbawiony właśnie tej możliwości tworzenia, bo człowiek musi tworzyć cokolwiek, w sensie tutaj nie mówimy, że tworzy tylko twórca jakiś sztuki, malarz, prawda, rzeźbiarz, artysta i tak dalej, ale każdy z nas coś tworzy, nawet czyniąc rzeczy codzienne, prozaiczne, takie wydaje się, no jak, no nie chcę tutaj dawać przykładu, żeby kogoś nie dotknąć, ale mówię, jak nie wiem, przyklejanie znaczków, prawda, czy produkcja kopert na listy i tak dalej, i tak dalej. Człowiek jest tutaj twórcą, bo w tym szuka gdzieś właśnie naśladownictwa, chce naśladować Boga, Stwórcę, który dał tutaj w Księdze Rodzaju na początku już tego swojego właśnie ducha, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo. Dlatego mamy tutaj ważne tworzenie dobra, dobra wspólnego. Marksizm godność człowieka uzależniał od efektów. A tutaj Jan Paweł II bardzo to wyraźnie nam mówi, że twierdzi odwrotnie, to właśnie godność osoby ludzkiej domaga się tego poszanowania jako pracownika i jego pracy. Tutaj pragmatyczno warunkiem zaistnienia dobra wspólnego jest codzienna praca. Jan Paweł II jest w dziejach Kościoła pierwszym papieżem, który ogłosił, zauważmy, odrębną encyklikę poświęconą problematyce pracy, laborem exercens. I to właśnie tutaj to ona jest prawem i obowiązkiem człowieka jako członka braterskiej wspólnoty i to jest podmiot, to jest przedmiot tutaj tych właśnie rozważań. Dlatego też państwo, drugą społecznością naturalną właśnie jest państwo, którego obowiązkiem jest chronić poprzez właściwe mu struktury dobro wspólne obywateli. Elementem tego dobra społecznego jest troska, aby nie dochodziło do naruszania praw człowieka i praw narodu. W relacji naród-państwo prymat należy do pierwszej społeczności, czyli do narodu. Mówimy, naród jest suwerenem, naród istnieje z kultury i dlatego właśnie jest ona tym wielkim wychowawcą ludzi do tego, by bardziej być we wspólnocie. Dlatego też wszystkie te izmy, totalitaryzmy, bolszewizmy, liberalizmy, materializmy atakują to, co tworzy przestrzeń właśnie narodu. To, co niszczy, akcentują to, co może zniszczyć właśnie poczucie więzi społecznych, narodu i tak dalej. Wtedy jest łatwiej taką grupą właśnie rządzić, kierować, wprowadzać bezmyślne prawo, bezmyślne jakieś takie tutaj wymagania. I wtedy też i państwo oczywiście, tam gdzie jest słaby naród, poczucie tych więzi, tam też i państwo jest słabe, o tym wiemy. Dlatego też bardzo ważną rzeczą, tu powracamy, jest świadomość tego, by uczestniczyć w życiu narodu, w życiu państwa. I tu akcentujemy już teraz bardzo mocno, Kościół mówi, zachęca, nalega nawet Kościół. Czyli no, to nie jakiś jest twór, prawda, sztuczny, tylko nasza tutaj struktura, ta ziemska, która ma to połączenie z niebiańską, niebieską, żeby być aktywnym na tym właśnie polu patriotycznym, narodowym, politycznym nawet, prawda? Człowiek wierzący, chrześcijanin nie boi się polityki, nie ucieka od tego, co jest związane z polis, bo wtedy staje się, w myśl tej greckiej właśnie definicji, tym, który żyje poza polis, a więc staje się idiotą, nierozumnym, prawda, nieodpowiedzialnym, patrzącym tylko w jednym wymiarze. I powracamy do początku, bo chodzi nam o tutaj teraz solidarność między narodami. Zauważmy, mówimy o solidarności międzynarodowej, nie międzypaństwowa też, ale bardziej tutaj nam to wybrzmiewa. Solidarność międzynarodowa jest możliwa jedynie wówczas, kiedy są właśnie respektowane równość wszystkich narodów i państw, ich wolność i podmiotowość, sprawiedliwość, a także obiektywna prawda o człowieku jako o sobie. Dlatego też mówimy, świat ma przed sobą dwie drogi. Dialog, no, to jest słowo jakoś tak, no, możemy je różnie oczywiście odmieniać. Ja tego słowa nie lubię za bardzo. W sensie, bo to w tym dialogu to można wszystko, prawda, jak do koryta wsypać, prawda, i pewne zwierzątka lubią, żeby tam wszystko było pomieszane i nic z tego nie ma. Ale powiedzmy, niech to będzie ten dialog i solidarność, albo właśnie totalna wojna, którą jest właśnie militaryzm i imperializm. Albo narody rozmawiają i się solidaryzują, albo się zbroją, straszą nawzajem, no i prowadzą do konfliktów. Nie ma trzeciej drogi. A więc tutaj mamy te dwie sytuacje bardzo mocno. Solidarność wymaga przezwyciężania tych nieufności, kompromisu, którym owocem jest spokój, ale solidarność taka dojrzała. Nie taka, że jak nam jest dobrze, to my będziemy dobrze z wami postępowali. Jak nasze państwo będzie się rozwijało, będzie mieć produkcję i nadwyżkę tutaj produkcyjną, to będziemy z wami dobrze postępować, a jak nie, to będziemy po swojemu. Nie, tutaj musi być bardzo jasne tutaj muszą być rozróżnienia, no i szczerość w tym wszystkim. Nie tak, że prawda, dopóki jest mi dobrze, to jestem za dialogiem, za solidarnością, a jak coś zaczyna być trudniej, no to wtedy, prawda, no, zaczynam, szukam gdzieś, prawda, broni, szukam jakiegoś, prawda, miecza, szabli, żeby się dozbroić i pokazać, że jestem mocniejszy militarnie, no i tworzę właśnie imperializm. Zauważmy, że wszelkie konflikty niestety zbrojne, wszelkie zapędy imperialistyczne państw w ostatnim wieku były połączone jednak z gospodarczym tutaj stanem. To znaczy, jak zaczynało się źle dziać, a więc kryzys ekonomiczny, ta fala, która przyszła ze Stanów Zjednoczonych, wielki krach i tak dalej, to jak to echo na fali, taka fala zaczęła się odbijać w Europie, zaczęły powstawać tutaj właśnie problemy na tej płaszczyźnie zbrojeniowej, militarnej. Wspomnąć wystarczy Rosję bolszewicką, prawda, rewolucja, dlaczego wybuchła i wybuchały rewolucje, czy chociażby zbrojenie się potem i sytuacja Niemiec tych przedwojennych, kiedy właśnie na tej kanwie bezrobocia, kryzysu gospodarczego właśnie tutaj faszyzm dochodził do władzy i miał takie mocne poparcie. Przecież gdyby nie było poparcia społecznego w narodzie, to przecież ruch faszystowski w ogóle by nie odżył w taki sposób, a tutaj trafił na taki grunt, że jak grzyby po deszczu wyrastała ta idea i została przyjęta przez naród w większości, to nie ma tutaj żadnej tajemnicy, że tak właśnie było w latach 30., kiedy właśnie państwo zaczynało tutaj niedomagać jako tutaj państwo i naród solidarności tej międzyludzkiej, to zaczynały się właśnie kwestie militarne, imperialne budzić. A więc solidarność pojęta tak całościowo wymaga przezwyciężania tych różnych nieufności, a przez to będzie, owocem będzie pokój, no i rozwój. A więc alternatywa eskalacji konfliktów i wojny prowadzi do niszczenia i śmierci. Wówczas niestety, popatrzmy tak, koniec końców, nie ma ani zwyciężonych, ani zwycięzców, bo to wszystko zostaje po prostu zmiecione. Dlatego też Kościół jest tutaj tym, który mówi, ostrzega, napomina. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że jest to głos wołającego na pustyni, ostrzegającego, no ale taka jest rola Kościoła. Do pasterzy Kościoła, bowiem mówi katechizm, nie należy bezpośrednio angażować się w układy polityczne czy organizować życie społeczne. Zadanie to wchodzi w zakres wiernych świeckich. Natomiast działanie społeczne może zakładać wielość konkretnych dróg i tutaj zawsze jest ono ukierunkowane i ma być zgodne z orędziem ewangelicznym i z nauczaniem Kościoła. Natomiast wierni świeccy w Kościele obecni, do nich należy ożywianie rzeczywistości doczesnych przez chrześcijańskie zaangażowanie. Powinni oni okazać się tu świadkami, tymi, którzy wprowadzają pokój, wprowadzają sprawiedliwość. Więc może tyle, jeśli chodzi o tę katechezę. Zapraszamy teraz do telefonów, które będą nam również tutaj dopowiadać, ilustrować to, o czym mówi dzisiaj katechizm. Punkt 2437. Sprawiedliwość, solidarność między narodami. Aż do miłości ubogich, to będzie jutro, czy w następne dni będziemy o tym mówić i rozmawiać. Zachęcamy też do telefonów 56 655 23 55 56 655 23 56 dla zagranicy 56 655 23 33 56 655 23 66. You. Mamy telefony, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Marta z Warszawy.
Witamy.
Ja nawiązałem do katechezy, chciałam też nawiązać do wczorajszej katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II w Radio Maryja. Nie wiem, skąd była ta katecheza, był to jeszcze...
Było z Białego Stoku w 91 roku, na czasie pielgrzymki Ojca Świętego, tak.
Ojciec Święty tam powiedział, bardzo ważne zdanie, że kryzys zaczyna się od braku etyki. I teraz nie oszukujmy się, ale przy rozwoju technicznym w obecnym czasie nigdy nie będzie pracy w nadmiarze, takiej pracy zawodowej, że tak powiem, prawda? Więc a z kolei brak pracy, powiedzmy, że brak pracy, czy nawet jakieś małe zarobki nie powinny powodować, że ja staję się mniej człowiekiem. Czyli nadmiar czasu wolnego no nie może być wypełniany, nie można na przykład zwalać winy na właśnie, że ludzie stają się mniej człowiekiem, dlatego że mają za dużo czasu wolnego, prawda? Bo to nie jest powód, żebym ja się właśnie stawała mniej człowiekiem. Ten czas trzeba wypełnić inaczej. Kiedyś w czasie komuny było takie wypełnianie czasu, na przykład sportem. Prawda? To wtedy nie brakowało tej pracy. To wtedy się te dołki zakopywało i odkopywało w kółko to bezrobocie było utajone, tak zwane. Ale był postawiony ten właśnie wskaźnik na sport, gdzie ludzie potrafili się tam odnaleźć jakoś i no po prostu zagospodarować ten czas i w jakiś sposób, to tak mi się przypomniało właśnie w związku z tym teraz tymi islamistami, którzy zamykani są gdzieś tam, to takie przekazy oczywiście są, bo to nie wiadomo jak to dokładnie jest, ale że zamykani są młodzi ludzie gdzieś tam w obozach jakichś tam, prawda, no nie zamykani, ale gromadzeni. No i dostają pieniądze, michę, jedzenie, tam jakieś, nie wiem, komputery, internety i nagle się okazuje, że nie wychodzą i gdzieś tam rozrabiają poza obozem, prawda? Ale to jest ta energia, której młody człowiek, jeżeli nie będzie zagospodarowany, to będzie gdzieś ją właśnie spożytkowywał w niedobrym celu. No i teraz, no oczywiście kiedyś usłyszałam takie zdanie też, że robotnicy Pana Boga nigdy nie będą... bezrobotni. No więc tutaj widzę rolę Kościoła, no ale to trzeba też mieć świadomość tego, że ta rola Kościoła taka ma być, że ja się rozwijam bardziej w kierunku no właśnie tej teologii, prawda, że wtedy się bardziej staję człowiekiem, kiedy jestem bardziej teologicznie doinformowana, kiedy bardziej tą teologię rozumiem. I teraz wypełniam czas swój wolny, właśnie w tym po prostu praca, że tak powiem, trudno tak wszystko w jednym w krótkim zdaniu powiedzieć, ale praca nad sobą, praca nad Pismem Świętym, nad katechizmem Kościoła katolickiego, nad rozważaniami różnych encyklik, spotykanie się w różnych grupach, porządnych grupach, takich przykościelnych, które to rozważają, staje się człowiek wtedy bardziej człowiekiem. No i właśnie to zdanie, właśnie powracam jeszcze raz. Brak etyki, kryzys zaczyna się od braku etyki, czyli ja jako ja, Marta, nie mogę być bardziej, stawać się mniej człowiekiem, dlatego że mam za dużo czasu wolnego, prawda? Bo to byłoby nielogiczne, żebym ja swój wolny czas mogła tylko wypełniać pracą zawodową. To by było chore. Tej pracy będzie coraz mniej, więc ja powinna być podzielona na coraz mniej godzin. Ja powinnam pracować, nie wiem, 2 godziny dziennie tylko, nie 8 godzin, nie 12 godzin. A resztę muszę wypełnić jakoś logicznie, prawda, żeby się stawać bardziej człowiekiem. Nie praca jako praca zawodowa będzie wytwarzała we mnie więcej człowieka w człowieku. No może tyle, żeby tutaj nie gmatwać mocno.
Nie, Boże. Dziękuję Pani Marto, pozdrawiam. Oczywiście to jest w pewnym sensie jakieś takie marzenie, żebyśmy tylko 2 godziny pracowali, to nam wystarczyło. Ja myślę, że nawet do tego chyba nigdy nie dojdzie, nawet przy jakimś zaawansowanym technicznie systemie, bo no, wygląda to jak wygląda. Po prostu, no ale tak, no ale dobrze. W każdym razie jedno, co Pani powiedziała, jest ważne, żeby ta praca była, bo ta praca nas upodmiotawia i bym tutaj dyskutował, bo jednak to są może skrajne takie porównania, czy takie obrazy, ale popatrzmy na niektórzy więźniowie, jak oni bardzo pragną wykonywać cokolwiek, żeby po prostu, że tak powiem, zabić pustkę, zabić no, ten taki bezład pewien, prawda, że siedzę, prawda, w celi zamknięty, przez okno patrzę, upływają godziny, cokolwiek, żeby tylko coś czynić, coś robić i oczywiście tutaj są dyskusje, no bo wiadomo, tylko niektórzy mogą mieć taką okazję, żeby ten czas wypełniać pracą, bo niektórych trzeba pilnować, człowiek musi pilnować jednego, to się nie opłaca w żadnym wymiarze, no ale coś takiego jest, że człowiek musi być tym twórcą, nawet, jak mówię, nieważne co tworzy, ale żeby ten akt tworzenia był obecny w jego życiu. Realnym warunkiem zaistnienia dobra wspólnego, mówiąc szeroko, jest codzienna praca, mówił święty Jan Paweł II, który właśnie w dziejach Kościoła to papież, który ogłosił odrębną encyklikę o pracy i mówimy marksizm, a więc no to trudno nam jest oceniać, bo niektórzy mówią, a był komunizm, za komuny było tak, było tak, było tak, wszyscy mieli jakąś pracę, każdy coś, były jakieś tam te różne szwadrony pracy, akcje zwoływania, ale to też było nadęte, to było na siłę, to było sztucznie robione. Zauważmy, mamy może taki ogląd pozytywny, bo byliśmy młodsi wtedy, prawda? Jeżeli ktoś jest pełen sił, ma 30 lat, no to wtedy inaczej ocenia coś, bo się wydaje, że to wszystko jest kolorowe i jasne. Natomiast tam nie było akcentu na godność człowieka, absolutnie. Był tylko efekt, pamiętamy, były te normy, prawda, te procenty gdzieś wydmuchane sztucznie. Nie liczył się człowiek, który mógł, prawda, paść, jak po prostu mówię, nie porównując do jakiegoś tam zwierzęcia, tylko jakaś tam norma została podniesiona, efekt podniesiony, budowanie takie na jakieś tam wyścigi i tak dalej. Godność absolutnie nie była człowieka podkreślona, tylko właśnie Kościół, potem Ojciec Święty, nasz papież Polak tak bardzo właśnie mówił o tym, że tutaj człowiek jest najważniejszy, jego godność podkreślona. Dziękuję Pani bardzo, może kolejny telefon spróbujmy. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Cześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
No wieki wieków, amen. Słuchamy Pana.
Mówi Tadeusz z Podkarpacia.
Bardzo pięknie, słuchamy Pana.
Proszę Ojca, kapitalizm i komunizm różnią się tym, że w komunizmie było nie rabotajesz, nie kuszajesz. To znaczy było tylko praca i do pracy się dochodziło do wszelkich dób tego świata. A kapitalizm i liberalizm to jest taki, co największą karą jest to, że nie ma pracy. Jak człowiekowi się nie da pracy, to jest największą karą, bo to czy to w więzieniu, czy to w ogóle w rodzinie, czy to w ogóle życie takie na wsi czy w mieście, jak się nie ma pracy, no to się jest niczym, no i jest się na peryferiach, jest się wykluczonym. No to by może było tyle mojego gdybania. Szczęść Boże.
No szczęść Boże, pozdrawiam Pana. Oczywiście ma Pan rację, to jest, no, to, przy czym, no właśnie, tylko mówię, jaka była ta praca w tym systemie tamtym. Pewno, że ktoś może powiedzieć, że zawsze się znalazła, ktoś zawsze coś miał. Nie było tak, żeby nie miał. zajęcia, no, jak ona była efektywna, jak ona była oceniana, jak ona była też spożytkowana, potem to jest właśnie tutaj dalsza dyskusja. Natomiast niewątpliwie zgadzamy się tutaj z panem, że bezrobocie i w sensie jako to brak środków potem do życia poprzez bezrobocie, ale też i można mieć środki, prawda, można jakoś tam żyć, ale też brak zajęcia jest też bardzo człowieka wyniszczającym procesem, w takim sensie nawet psychicznym, psychologicznym. Wiemy o tym. To nie trzeba jakichś doświadczeń większych robić. I mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Właśnie mi się przypomina na kanwie tych rozważań pracy socjalistycznej, bo właśnie... Halo?
Tak, pani Janie, tylko proszę radio przyciszyć, dobrze?
Oczywiście, oczywiście, przepraszam, bo mi by nie przeszkadzało ono, ale trochę chwila była takie umieszczenia, dobrze. Bo mi się przypomina właśnie taka sentencja, bo dzisiaj jest tak dużo, już nie powiem obecnie, ale wcześniej, obecnie to może jest na innych jakby salona, taka sentencja. Gwiazdor to człowiek, który latami pracuje jak opętany, by zyskać popularność, czasem czytaj stricte pieniądze, by potem założyć ciemne okulary i zapomnieć o tym, kim był. Bo jak człowiek później spojrzy, jak go prawda oceni w sensie takim, jakim on był, choćby miał tak i tak popularność, człowiek taki później właściwie nie chce być rozpoznany. Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? Teraz się jakby te pewne rzeczy ujawniają, nie chcę ich jakby dosadnie przedstawiać, ale po prostu to są jedne z takich ewidentnych błędów, ktoś by powiedział antropologicznych, ale to było właśnie, my to znamy, system, który wprowadzał ludzi, którzy po prostu nie mogą z jakby pewnych jasnych tez postawić, albo raczej im narzucano tezy i do tego dostosowywano później warunki. I później jeszcze się potrafi tak pięknie, ładnie powiedzieć, Zagierka było pięknie, fantastycznie, no właśnie. To są takie złudne wnioski, które nas nie wyprowadzają. I dziękować Panu Bogu, że jest właśnie takie radio uniwersytet jak Radio Maryja. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Dziękuję Pani Janie, szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie. Oczywiście, no, do jednego się, prawda, jednak tutaj powracamy, że cokolwiek ktoś by nie wspominał, to jak wspomina ktoś tamte lata, to też akcent jest na to, nikt nie mówi, prawda, o jakichś tam osobistych może doświadczeniach, ale to poczucie, że no jednak ta praca, nawet popatrzmy, wykonywana w taki sposób, w warunkach takich bezrozumnych i w takim tym czynie socjalistycznym, ale Pan Bóg pozwolił, że człowiek umiał w tym znaleźć właściwie sens, prawda, bo przecież Polska, no, były rodziny, były dzieci, prawda, to jakoś wszystko przetrwało, dzięki temu właśnie, że tej świadomości człowieka, że nie tylko to, co materialne, to, co ludzkie, bo tak to byłby bezsens, to byśmy byli, no to było straszne poczucie, że człowiek jest jakimś trybikiem, jakimś takim, prawda, nieważnym elementem w tej układance. Natomiast wiara dawała poczucie sensu, że człowiek właśnie to wykonuje w jakimś takim sensie szerokim, dalszym. Buduje nie tylko tutaj też państwo socjalistyczne, bo to byłoby za małą motywacją, ale po prostu rozwija się jako człowiek. I to dawało siłę przetrwania przez te czasy bardzo, bardzo trudne. Że popatrzmy, dlaczego się obudził taki wielki, piękny ruch oddolny, bo to jest bardzo ważne, oddolny, Solidarność. Tak bardzo szeroki, bo to właśnie była to poczucie też i bez sensu, i trudu wszystkich. To nie byli tylko stoczniowcy czy górnicy. Oczywiście tych ludzi było najwięcej, bo najwięcej tworzyli, to było naturalne, te podmioty, prawda, pracy. Natomiast to obejmował on i nauczycieli, i naukowców, i jakoś nawet i lekarzy, no wszystkie grupy społeczne w tej takiej refleksji nad życiem narodu, w którą stronę zmierzamy, w którą stronę to wszystko idzie, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu jesteśmy jako naród, jako ludzie, jako Polacy. I się urodziła Solidarność. Dopiero potem były te różne, prawda, przystawki, byli ci, którzy na to się wskoczyli, prawda, na tego pociągu, który rozpoczynał swój bieg, no i tam robili przeróżne kariery, potem wyskoczyli, wiedzieli kiedy i tak dalej. To zostawmy dzisiaj. Natomiast ten cały właśnie ruch powstał poprzez właśnie ludzi pracy i tutaj dobro wspólne jest niemożliwe, mówi Ojciec Święty, bez respektowania sprawiedliwości społecznej, a ta wymaga solidarności ludzi pracy, a więc mamy tu odpowiedź między sobą, ludzie powinni być solidarni, a także i solidarności z ludźmi pracy. To też jest tutaj bardzo ważne, więc te więzy wewnętrzne, ale tak, żeby zrozumieć ten pewien mechanizm, który tutaj musi zaistnieć. Mamy telefon, próbujemy jeszcze rozmawiać. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże, witamy.
Bardzo się cieszę, że udało mi się dzisiaj właśnie usłyszeć ojca katechezę, ojca głos. I dziękuję bardzo, jest bardzo mądra i przeżyłam trochę tych czasów, bo kiedy się uczyłam, kiedy studiowałam, to były bardzo trudne czasy, a szczególnie byli gnębieni ci, którzy chodzili do kościoła, ja byłam jedną z tych i cieszę się bardzo i dziękuję, że usłyszałam, że mogłam dwa słowa zamienić z ojcem Januszem. Bardzo pozdrawiam.
Dziękuję bardzo pani za życzliwość. Jakie jeszcze imię i skąd możemy poznać? Dziękujemy. No, w takim razie to nie jest jakaś moja tutaj mądrość, którą gdzieś odkryłem, tylko po prostu nauczanie Kościoła. Katechizm Kościoła Katolickiego i tutaj też kilka cytatów oczywiście wielkiego naszego świętego papieża Jana Pawła II. Mówimy papieża rodziny, ale też papieża, o którym mówił i sam doświadczył znaczenia ludzkiej pracy. Popatrzmy, to jednak wszystko było tutaj potrzebne. To doświadczenie pracy w Solwaju, wojenne, prawda, kiedy sam doświadczył, to znaczy pracować, to znaczy wykonywać tutaj konkretną, trudną, fizyczną pracę. Tam nawet był zresztą jakoś oszczędzany przez tych, którzy pracowali z nim, oczywiście panów. Może widzieli, że taki właśnie student nie za bardzo mocnego zdrowia jest i trzeba go jakoś zelżyć, żeby też miał czas na studiowanie, bo wiemy, jak to było w życiorysie, że czytał pokątnie, prawda, dzieła teologiczne, które potem zdawał w seminarium i tak dalej, i tak dalej. Ale to właśnie papież, tak bardzo mocno mówiący o prawach człowieka, w tym także prawach do pracy, do godnej zapłaty i tak dalej. Można powiedzieć, że już właściwie przez lata nic z dokumentów Kościoła nowych nie musi powstawać, wystarczy tylko ciągle odkrywać to, co już napisał, zredagował święty Jan Paweł II, to wystarczy na lata, żebyśmy tylko mieli do tego powracać, to nie trzeba wiele tutaj nowych rzeczy, bo już tyle zostało tutaj podkreślone, napisane, tylko no, trzeba czytać, pamiętać gdzieś, czy podkreślać, wykreślać, bo pamięć jest ulotna, lata przemijają, przechodzą, wydaje nam się, że to wszystko jest, że to coś nowego, że to my budujemy wszystko od nowa. Nie, no my cały czas jednak jesteśmy jak właśnie ci, którzy są na ramionach tych olbrzymów, którzy wcześniej właśnie już przed nami te zasady opisali, stworzyli, my tylko sobie je przypominamy i jakoś tak staramy się porównać do tego, jak wygląda życie nasze. Tworzymy cały czas, trzeba pamiętać, dobro wspólne, jako też właśnie tutaj naród i to nie jest to, że nie jest ważne, kto co robi, ale właśnie jakie ma do tego podejście. Tutaj ten proces twórczy jest, ma te aspekty etyczne, właśnie aspekt etyka, więc moja motywacja działania instytucjonalny, to też jest ważne. No i ten pragmatyczny, ten konkretny, żeby też nie robić coś, prawda, jak to się mówi, w powietrzu jakieś tam, nie wiadomo co, to nic nie daje. Człowiek musi być twórcą, jest twórcą, ale też i realnym, praktycznym, nie gdzieś tam w chmurach, prawda, zawieszonym. I w tym wszystkim tworzeniu jest ważna ta solidarność, a więc to poczucie jedności. Może jeszcze telefon, bardzo prosimy, słuchamy Radio Maryja.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Jerzy.
Kłaniam się pani.
Przesłuchuję i tak sobie myślę, że takie, co my tak sobie opowiadamy i tak w ogóle o tej pracy, o tej sprawiedliwości, równości, i tak dalej, to mi się wydaje, że to wszystko takie jest miałkie. Że my zawsze o tym mówimy, zawsze tego się spodziewamy, czego byśmy chcieli, a jednak tego nie ma. I to moim zdaniem wychodzi z tego, że człowiek po prostu Słowo Boże ma wydziobane, jak można powiedzieć, z duszy swojej. Że nie ma czego zakodowane w młodości swojej. Możemy sobie tak wiele mówić, ale jednak mówiliśmy o 10 przykazań, nie kradnij, nie cudzołóż czy to dalej, ale mimo wszystko to wszystko nas spotyka. I tak samo dużo chcemy, a po prostu nic z tego nie mamy. Więc tu chodzi, mi się wydaje, że to dużo zależy od tego, czym skorupka nasiąknie za młodu. I na przykład słowo nie kradnij. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że są głębsze postawy, takie duchowe postawy. Kradzież na przykład słowa, wykradanie Słowa Bożego, czy właśnie przez kapłanów i proroków, którzy po prostu się posługują swoim językiem zamiast Słowem Bożym. Tam wszystko jest, tam wszystko jest opisane, co mamy czynić, żeby dobrze nam się powodziło, żeby Bóg nam błogosławił, żebyśmy byli głową, a nie ogonem, żebyśmy się nie wlekli za innymi narodami, żebyśmy my nie pożyczali, a żeby inni od nas pożyczali. To wszystko jest i dlatego jest powiedziane, prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale tak, ten, który ma moje słowo, niech je mówi, zastosuje moje słowo. Cóż to jest wiedziana, czyż moje słowo nie jest jak ogień, który mówi Pan, jak moc, truszący skałę, mówi, dlatego wystąpię przeciwko prorokom, którzy wykradają moje słowa. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom, który mówi, którzy używają moje słowa, używają swojego języka. I dlatego zgoła ludziom nic nie pomagają, bo wzmacniają ludzi ręce bezbożnych, a sprawiedliwych ducha po prostu gaszą. I zgoła ludziom tym nic nie pomagają. Właśnie dlatego pragnąłbym, żeby po prostu więcej był nacisk na nauki i słowa Pańskiego. Tam właśnie jest wszystko napisane, co mamy. No,
oczywiście, Panie Jerzy, to jest wspaniała myśl i my cały czas szanujemy Słowo Boże i żyjemy nim. Natomiast cóż, no ciągle to, co mówimy, możemy codziennie sobie tutaj zakładać to, że to jest miałkie. Oczywiście to jest miałkie, bo słowa uciekają, słowa nie opisują do końca tej rzeczywistości, którą żyjemy i ten taki niedosyt jest, ale no to byśmy powiedzieli, no to co w ogóle nie mówmy, zamilczmy, no bo i tak rzeczy idą swoim torem. Nie, trzeba być tutaj też realistą i ten realizm nie nas prowadzi do optymizmu. Może na koniec gdzieś czytałem taką myśl, jaki ma być teraz, powiedzmy, dobry, współczesny kaznodzieja, nie chcę powiedzieć prorok, ale niech też będzie, powiedzmy, że prorok w takim sensie, no nie biblijnym, ale takim, no, człowiek, który to Słowo Boże jakoś chce przekazywać innym, ale oczywiście sam nim musi żyć. Jaki jest taki właśnie ideał, ktoś to określił, że w prawej ręce trzyma Pismo Święte, a w lewej ręce trzyma gazetę, to znaczy, nie to, że cytuje gazetę, chodzi o pewien obraz, a więc Słowo Boże, nauczanie Pana Boga odwieczne tutaj, słowo wiadomo żywe, święte i tak dalej, jak miecz obosieczny nas nieraz dotykające. I gazeta, czyli codzienność, zwykłość, prawda, to co niesie świat, żeby niejako prostować to, co w tym świecie jest właśnie i oświecać tym Słowem Bożym i robić to w sposób jak najbardziej tutaj doskonały, korzystać z tych możliwości, które mamy, ale nie zapominać, że właśnie ta gazeta jest ważna, bo tam opisany jest problem, może dolegliwości tego świata, czyli no myślę nas, każdego, bo o tym piszą gazety, prawda, opisują problemy, opisują jakieś tam sytuacje, natomiast w prawej ręce, więc w tej najważniejszej ręce, to właśnie lekarstwo, mieć to światło Boże, Słowo Boże, które ma tutaj nas naprowadzać na dobre myśli. Więc niech to będzie taką podsumowaniem dzisiejszej naszej katechezy, mówiącej o Bożym. Tak troszkę poszli w pracę, i tylko. Natomiast te stosunki też międzynarodowe, popatrzmy, jak one są bardzo tutaj ważne, a więc naród musi się też opowiedzieć w tym bardzo wyraźnie w swojej postawie i nie bać się, prawda, tych postaw swoich, prawda, no, i wymagań do innych narodów stosować. I tam, gdzie jest ten rozwój gospodarczy, ekonomiczny, tam też no, zanika później poczucie, żeby się jakoś, prawda, zbroić czy szykować do tych rzeczy militarnych, co nam XX wiek bardzo mocno pokazał. Państwo, którego jest obowiązkiem chronić poprzez właściwe mu struktury wspólne dobro obywateli. Elementem tego dobra społecznego do tego, aby nie dochodziło do naruszania praw człowieka i praw narodu. I w relacji, pamiętajmy, naród-państwo, prymat należy do tej właśnie pierwszej, bardzo ważnej społeczności.